Alina Frejusz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam w studiu mojego gościa, jest nim Zbigniew Stępień, wielunianin, dziennikarz, podróżnik, który przez 102 dni był w pieszej podróży granicami Polski. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
Dzień dobry.
Twoja podróż skończyła się szybciej niż zamierzałeś, ale i tak 2250 kilometrów to ogromny sukces. Dałeś radę?
To znaczy dałbym radę dalej, tylko że cały czas tłumaczyłem, że podróż skończy się w tej chwili, gdy nie pozwoli na to noga. Bo ta noga była kiedyś złamana, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zostać inwalidą. Dlatego to nie była taka decyzja, że w ciągu jednego dnia podjęta, tylko ta decyzja była podejmowana prawie przez tydzień. No dzisiaj może bym to podjął szybciej, w ciągu 2-3 dni, ale wtedy no chciałem to dociągnąć dalej, nie? No ale no trudno, no. Na to nie pozwoliła noga, bo z lewej strony bolało mnie kolana, z prawej strony stopa, także robienie 5-10 kilometrów dziennie okazało się bezsensowne. A groziło to kontuzją, także zdecydowałem się przerwać podróż. Może ją dokończę w przyszłym roku. No.
Przypomnijmy, jaki był twój cel podróży, skąd wyruszyłeś, dokąd zmierzałeś?
No, wyruszyłem z Wielunia do Jeleniej Góry, no i potem już granicami do Bogatyni, z Bogatyni do Świnoujście, potem nad morzem, z nadmorza granicami dalej Warmia, Mazury. No i to miało być do Bieszczad i potem już tylko zaliczyć, znaczy no góry nie, no bo plecakiem, który waży 20 parę kilo, nikt w góry nie chodzi, no chyba że Szerpowie. Ale no przejście tam wzdłuż granic górskich, no tam jest taka możliwość, no bo po szczytach to raczej mało prawdopodobieństwo, żeby się udało, nie, z takim plecakiem. Ale była możliwość to dokończyć, no ale trudno, noga nie pozwoliła.
No i w kiepskiej pogodzie. Ja obserwowałam twoją podróż na Facebooku i w zasadzie przez większość twojej podróży po prostu lało.
Pogoda, znaczy podróż to jest ból, a pogoda pomagała w tym bólu jeszcze dodatkowo. Także gdy człowieka wszystko boli, a jeszcze na niego pada deszcz, no można popaść w depresję. No, ja wiedziałem, że to tak może być, bo już to nie jest pierwsza podróż, ale teraz powiem pod namiotem. No i nie jest to przyjemne rozkładać namiot, gdy pada deszcz, i składać go, gdy pada deszcz, bo potem to wszystko jest mokre, a przy dużej temperaturze zaczyna to wszystko po prostu śmierdzieć potem. A nie ma tego jak wysuszyć, no trzeba po prostu znaleźć potem jakieś tam okienko, jak to się mówi, to wszystko znowu rozłożyć, żeby to wyschło, bo jeżeli to będzie mokre, to zacznie pleśnić przy takich temperaturach, także no pogoda nie rozpieszczała, bo były takie anomalie, że w jeden dzień lało, w drugi dzień było 40 stopni i tak na przemian, także no nie rozpieszczała pogoda. No.
Tak jak sam wspomniałeś, była to twoja druga podróż dookoła Polski. Z pierwszej wydałeś album ze zdjęciami. Powiedz mi, czy z drugiej też powstanie?
Na razie jeszcze na tym się nie zastanawiałem. Na razie wszystko sobie już ściągnąłem na komputer i usystematyzowałem tak dzień po dniu, bo to cała podróż to po prostu no, musi być opisana. No, żeby album powstał, to, no, to trzeba pomyśleć, no to jest dużo pracy. No, ktoś, kto to składa, to wie, ile to jest roboty. No.
Ta podróż była trochę inna. Postanowiłeś być niezależny od innych i jak już powiedziałeś, wziąłeś ze sobą plecak i namiot, aby w nim spać. 75 dni nocowałeś w namiocie. Sporo.
No jest to duże wyzwanie, szczególnie jak się ma 60 lat. Ale chciałem sobie przypomnieć młody czas. Na początku było to fajnie, no potem trochę było to nudne, znaczy nudne, męczące, ale doszedłem do takiej wprawy, że namiot rozkładałem w ciągu 5 minut, a w ciągu 15 minut miałem wszystko złożone. Także jedynie, jeżeli pogoda nie przeszkadzała, no to nie było problemu ze spaniem pod namiotem. Spałem w różnych miejscach. Jak to spotykałem ludzi, którzy też śpią pod namiotami, najbezpieczniej jest spać na cmentarzu, bo tam w nocy nikt nie chodzi, tam się boją w dzień.
No nie mów, że spałeś na cmentarzu.
No na cmentarzu nie, ale pod cmentarzem, także to jest najbezpieczniej. Najbardziej jest niebezpiecznie gdzieś w centrum, gdzieś tego, bo spałem pod wiatą, takie są wiaty turystyczne, to Greenwello. No i godzina 11 przychodzi młodzież, pije sobie wódkę, nie? No jest to bardziej niebezpieczne niż spanie na cmentarzu, bo tam młodzież nie przyjdzie na wódkę.
Jesteś nazywany największym wieluńskim włóczykijem. Jak się do tego odnosisz?
To znaczy, to wymyślił chyba ten Reich, no ale mnie to nie przeszkadza, no bo włóczyki, no to nie jest obraźliwe czy coś.
Nawet... Mnie się muminki przypominają.
No mnie też, no dlatego, ale mnie się zawsze bardziej przypomina z Muppet Show, jakby ten wujek w podróży i wysyłał te widokówki, no to tam też było coś.
Czyli tak. Bardziej Muppet Show.
Muppet Show, no muminki, to jest może nie moje dzieciństwo, no ale tam już takie późniejsze dzieciństwo, jak już córka oglądała. No.
Miałeś przygody podczas podróży?
To znaczy cała podróż to jest przygoda. Generalnie jak się idzie i jest taki odcinek, że chodziłem, były odcinki, że przez las idzie się 8-10 kilometrów, tam nie ma nic, nie spotyka się ludzi, nic, idzie się samemu, no to człowiek się zastanawia, po co to robić. Ale potem się spotyka ludzi i spotyka się, znaczy ta podróż cała polega na tym, że w podróży spotyka się ludzi i z nimi się rozmawia, nawiązuje się kontakt. Oni są ciekawi, co ja robię, no ja też spotkałem na przykład nad morzem Ślązaka, który do mnie mówi, czy napiję się z nim piwa, bo mówi, on jest ze Śląska, a tu się wszyscy wirusa boją, nie? I on tu jest taki sam, a widzi, że ja też jestem obcy, to mówi, to może z nim siądę i się z nim piwa napiję, żeby miał z kim pogadać, nie? No to jak mu odmówić, nie?
Ale widziałam, że były też osoby, które zapraszały cię do domu. Opisałeś taką historię, że w jednej z miejscowości kobieta po prostu dała ci klucze do domu, nie zastanawiając się, kim jesteś, nie sprawdzając cię, po prostu ci zaufała.
To znaczy, ci ludzie są tacy, tylko że też nie można zabić ich zaufania. Ja byłem u niej już drugi raz i gdy zadzwoniłem i mówię, że ja tu już podróżuję dookoła Polski drugi raz, to ona mówi, tam jest klucz pod doniczką, no miałem powiedzieć, że ostatnio też był, nie? Ale mówię, no sam, ale gdybym nawet sam to zrobił, to ona by się chyba nie obraziła, a jej chodziło o to, że ja jestem z podróży, żebym sobie tam mógł wejść, wykąpać się, odświeżyć, a mówi, jak będzie nocleg, bo tam był taki problem, że miał ktoś przyjechać, mówi, jak nie przyjedzie, to będziesz nocował w tym, a jak nie, to sobie namiot na podwórku rozbijesz, także, no i na drugi dzień jej oczywiście też nie było, to dzwonię, mówię, no nocowałem do góry, to żeby zapłacić, no to mówi, to też połóż pod doniczkę. A oczywiście myśmy się widzieli, tylko że no, tam nie ma tego, co jest tutaj w centralnej Polsce. Nie ma tej, tam są trzy kultury, cztery kultury nawet. I oni między sobą wszyscy się szanują, obojętnie kto, za kim głosuje, kto tam, z jakiej religii jest, to jak jest, załóżmy, prawosławni mają święta, to katolicy w tym dniu nie hałasują, nie tego, tak samo.
Szanują się wzajemnie.
Szanują się wzajemnie, bo oni by się pozabijali po prostu, jakby się nie.
Mówisz o Podlasiu, tak?
Podlasie, to znaczy u nas jest takie błędne mniemanie o Podlasiu. Każdy myśli, że tam mieszkają jacyś zacofani ludzie tego. To jest błędne mniemanie. Szczególnie, no w ogóle Podlasie, Mazury, Warmia. Warmia, Mazury, to jest w ogóle rewelacja, bo tam jest droga i po jednej stronie jest dom, po drugiej stronie stoją, załóżmy, narzędzia. Jak się idzie tą drogą, ta droga jest polna, choć ona, to jest droga na mapie. No i tak się, jakby się komuś przez podwórko przychodziło. No i stoi kobieta przy tym, no taki płotek, ale to taki ozdobny, nie jakiś tam płot, tylko taki ozdobny płotek przy domu taki. No i się pyta, gdzie idę. Ja mówię, że tam idę do tam następną wioskę, ale mówię, tak idę dookoła Polski. No to chodź, mówi, bo zupę ugotowałam, to sobie zjesz, nie? No rewelacja, no. Tacy ludzie, no i oni żyją na luzie, tam nie ma pośpiechu, nikt się nie spieszy, nikt nigdzie nie goni. No i tak wtedy jak ja idę, to mnie też jest tak, czuję się jakby u siebie był, no bo mnie też nic nie goni, bo mam namiot, mam tego, po prostu dochodzę do kogoś, się pytam, czy mogę tu namiot rozbić, on mówi, nie ma problemu, i to jeszcze od razu na kawę zapraszam.
Zbyszku, niedługo swoją historię opowiesz w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, ponieważ w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa będzie spotkanie z tobą. Będziesz opowiadał o tej podróży. Co będziesz chciał przekazać słuchaczom, którzy przyjdą na spotkanie z tobą?
To znaczy, to już będzie drugi raz. Ja nie wiem, może oni nie mają już nikogo bardziej ciekawego ode mnie. To znaczy, co przekazać? No, żeby się ludzie ruszali po prostu. Ja w tej podróży schudłem 13 kilo, no to chyba warto. No, wiem, że no nie każdy może sobie pozwolić na tyle dni, ale no każdy jakoś jakby wygospodarował tydzień, dwa tygodnie urlopu i wziął namiot i spróbował. No mówię, no nie trzeba to robić codziennie, bo to ja wiem, że no, ja z namiotem jestem od młodości. Ja znaczy od młodych lat jestem przyzwyczajony do tego, że podróżowałem. Czy tak. No, ja mogę nocować dzisiaj w Wieluniu, jutro w Amsterdamie. Dla mnie nie ma... No, ja jestem człowiek, który podejmuje decyzję w ciągu 2-3 minut, nie? No bo w podróży trzeba podejmować. No, mówię, jedynie co się zastanawiałem, to nad końcem podróży, no bo tu nie można było podjąć decyzji tak, że staję i idę i przestaję. Ale tak to trzeba podejmować, dochodzi się do rozdroża i idę w lewo albo w prawo, no i wszystko. Decyzję trzeba podejmować no, maksymalnie szybko. No.
Miałeś też dobre duchy ze sobą, ponieważ miałeś sponsorów wieluńskich, którzy cię wspomagali, bo tak jak powiedziałeś, rzeczywiście nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby na tyle dni wyjechać w taką podróż.
To znaczy, gdyby nie sponsorzy, ta podróż by no, na pewno by nie doszła do skutku. Jest to, bo to jest jedno, że to jest bardzo duży, bo to jest samo przygotowanie do podróży, to jest 3 miesiące, 4 miesiące podróży, to jest, no, to jest praktycznie ponad pół roku wyrwane z życiorysu. To są duże pieniądze. Oczywiście śpiąc w namiocie obniżyły się koszty, ale generalnie dzisiaj wszystko poszło tak do góry, że w ostatniej podróży agroturystyka kosztowała 30 zł, a dzisiaj pole namiotowe kosztuje 30 zł, także no niestety, no, ceny poszły tak do góry, że no, dziennie te minimum 50 zł, śpiąc pod namiotem na polu namiotowym, to 50 zł dziennie trzeba wydać, bez obiadu w restauracji, bo znowu obiad w restauracji to jest 20 parę złotych. To są, no ale raz kiedyś sobie mogłem pozwolić na to. No. Gdy codziennie bym chciał tak normalnie żyć i tego, to, no, to pieniędzy by musiało być 3 razy tyle. Chciałbym właśnie podziękować wszystkim sponsorom. Ja wiem, że w radio nie można wymieniać, ale oni będą wiedzieć, kto to był. No, niektórzy spontanicznie, gdy już byłem w podróży, gdy się dowiedzieli, że jestem w podróży, wpłacali mi pieniądze na konto. No, gros sponsorów już wcześniej, bo to musiałem mieć zapewnione jakieś środki. No, nawet po drodze było tak, że ludzie dawali mi pieniądze. Także, no mówię, pieniądze, jedzenie, no, nocleg za darmo. No różne takie były sytuacje. No nie mówię, że nie, z tamtej podróży już miałem znajomych, przyjaciół, gdzie gdy dochodziłem w to miejsce, to wiedziałem, że tam nocleg mam pewny, nie? Dlatego no wtedy te noclegi nie były już pod namiotem, tylko tego. No ale mówię, dzięki sponsorom, dzięki dobrym ludziom, którzy spotkałem w podróży, ta podróż przebiegała tak, że no wiadomo, że jest to męczące, ale człowiek potem rano wstaje i chce się iść dalej.
Super, i to piękne motto na zakończenie naszej rozmowy. Moim i Państwa gościem był Zbigniew Stępień, wielunianin, dziennikarz, podróżnik, który przez 102 dni był w pieszej podróży granicami Polski. Bardzo dziękuję Ci za przybycie do studia.
Również dziękuję.